Witajcie w 116 odcinku DualShock Podcast. Dziś mamy 16 września, a wita się z wami Bizon.
Blady.
No i nikt więcej. Blady też dzisiaj niespecjalnie jest dostępny. Udało się jakoś wygrzebać po łacie internetu z jego bezprzewodowego internetu Play. Tylko po to, żeby nagrać dzisiaj ze mną ten podcast, bo niestety Odin dzisiaj nie mógł być z nami. No ale przechodząc do konkretów, tematy dzisiejszego podcastu są tylko trzy, ale myślę, że są dość rozległe. Otóż będziemy mówić o 10 pierwszych tytułach, które przeszły przez Steam Greenlight, które już są zaakceptowane i czekamy na ich premierę na Steamie. Później powiemy o Wii U, czyli dość gorącym temacie, bo znamy już przybliżone daty premiery oraz ceny konsoli. A na sam koniec powiemy o Medal of Honor Warfighter i powiemy, dlaczego tak naprawdę ta gra nas zupełnie nie kręci. Więc zapraszamy do słuchania.
Pa, pa, pa.
Magiczny i niezbadany świat Steam. Muszę powiedzieć, że ta platforma nie jest mi w ogóle i absolutnie znana. Jak tylko się da, omijam jej z każdej możliwej strony, korzystam z Goga innych serwisów. Jednak Bizon i Odin są stałymi bywalcami właśnie tej platformy Steam, która oprócz tego, że sprzedaje wielkie tytuły po cenach pudełkowych, mimo że nie dostajesz pudełka, wspiera także różne małe projekty. I teraz Bizon przygotował listę 10 tytułów z listy Greenlight. O co chodzi, jaka lista i czemu tylko 10?
No, Greenlight ruszył jakieś parę tygodni temu i to był nowy projekt na Steamie, który miał właśnie wypromować tytuły, które są mało znane, tytuły indie deweloperów, które można przemycić na Steam, dzięki czemu one dostaną tą steamową funkcjonalność, tą funkcjonalność społeczną. No i też będziemy w ten sposób wspierać tych ludzi, którzy no jakby tworzą te swoje gry indie. I teraz przez Steam Greenlight, przez ostatnie parę dni były te głosowania przez to, że niektórzy mogli wejść na tak jakby profil gry i dać jej thumbs up, że podoba mu się gra, że chciałby ją zobaczyć kiedyś na Steamie. I w ten sposób dzięki głosowaniom udało się wynaleźć te 10 tytułów, które dostały najwięcej głosów, które przeszły i już wkrótce pojawią się na Steamie. I z tego co wiem, niektóre będą darmowe, więc... Tutaj mamy, wiesz, może możliwości, być może w przyszłości ktoś będzie jeszcze upychał te gry, że będą jeszcze więcej tych darmowych gierek na Steamie, bo na przykład udało się przez Steam Greenlight przejść Black Mesa, czyli temu darmowemu modowi do silnika Source'a, który nam pokazuje no jakby Half-Life'a pierwszego w nowych szatach. I z tego co ja wiem, to Black Mesa, będąc na Steamie, będzie nadal darmowe, więc... Praktycznie dostajemy nową grę w świecie Half-Life'a, która pojawia się na Steamie i zastanawia mnie też to, jak na to zareaguje w ogóle Valve. Czy oni zauważają Black Mesa, bo premiera Black Mesa ogólnie była 2 dni temu. Ja jeszcze na dzień dzisiejszy nie zdążyłem nawet tego ściągnąć, ale spokojnie pracuję nad tym, na pewno zagram i na pewno się podzielę w jakimś przyszłym podzie wrażeniami z tej gry. Ale... Co ty myślisz?
Taka myśl mi się właśnie teraz pojawiła, że wiesz, pukanie do drzwi, nie? Mr. Madagaskar, znaczy, panie Newell, na Steama wrzuciliśmy zupełnie przez przypadek mod Black Mesa do Half-Life'a. Jak Newell się tak odwraca, jakiego Half-Life'a? O kurwa, epizod 3, zapomniałem!
Już idziemy robić!
Może właśnie ten epizod, ten Black Mesa im przypomni o tym, że mieli kiedyś taką serię jak Half-Life, słuchaj.
Ale wiesz, mi się wydaje, że oni pamiętają cały czas o tym. Ale
myślisz? Jakoś... Myślisz? No. Nie, ale ogólnie to jest zabawne właśnie, że w tym czasie, w którym ci fani zrobili ten mod, oni nie byli w stanie zrobić nowej gry, więc nie wiem, czy to dobrze świadczy o fanach, którzy tak długo robili tę grę i ona i tak wyszła niekompletna, bo jak mi mówiłeś, ten epizod, w sumie jeden z bardziej klimatycznych, pod sam koniec, kiedyśmy na tej planecie, jest niedostępny, więc to po prostu gra robi bzyk, kiedy wpadamy w portal i się kończy?
Nie mam pojęcia, bo też w nią nie grałem, więc...
Ale najprawdopodobniej tak jest, że ciąg dalszy...
Nie przenosi cię i ciąg dalszy nastąpi, bo no ten epizod ostateczny ma też wyjść później, więc nadal na tym pracują.
Cliffhanger, bo to się rozgrywa na klifach w kosmosie.
Widzisz,
jak to kombinowałeś. Jest jeszcze jeden projekt na tej liście, o którym ty mi opowiadałeś przed podcastem.
Yes.
Mianowicie o dość swojskich korzeniach. I ja tak. Chciałem, żebyś przedstawił właśnie całą tą historię, całą opowiadaj.
Znaczy, trafił też dzięki ogólnie dziwacznej promocji przez Steam Greenlight, udało się też przejść polskiej grze, która się zwie MacPixel. Jeżeli ktoś MacPixel do tej pory nie widział, to mamy tutaj prostą pikselową grafikę wyglądającą no jak najprostsza aplikacja w MS-DOSie. I MacPixel to jest przygodówka point and click, w której mamy, jeżeli dobrze kojarzę, 100 zadań. I mamy 100 zadań, w których mamy 20 sekund, by nie doprowadzić do tego, żeby cały świat wybuchł w powietrze. I to jest tyle. I ta gra ma tak idiotyczne rozwiązania. Ja sam w nią nie grałem, ale widziałem parę filmików i przyznam szczerze, że nie wiem dla kogo ta gra jest skierowana, ale dla ludzi na pewno z jakimś skręconym poczuciem humoru. No,
daj
ale...
mi link w tej
chwili. MacPixel, wpisz sobie MC Pixel. I teraz MacPixel, dlaczego się w ogóle przedostał przez Steam Greenlight? Otóż on miał bardzo dziwaczną, ale jak widać skuteczną kampanię promocyjną. Otóż MacPixel zareklamował się na Pirate Bay, czyli na chyba największym serwisie takim popularnym z torrentami. I twórca powiedział po prostu, macie tutaj moją grę, ściągnijcie ją sobie i grajcie, bo ja ją zrobiłem po to, żeby ktoś w nią grał. Ale jeżeli bardzo chcecie, to wspierajcie mnie, to zapłaćcie mi za nią, dajcie mi pieniądze, żebym mógł tworzyć dalej. I co się okazało? Ta promocja, ta dziwaczna, bo można by powiedzieć, że piracka promocja MacPixel zaskutkowała tym, że dziś MacPixel trafi na Steama. Znaczy nie dziś, ale już jest w planach, już na pewno przejdzie i wkrótce gra jednego Polaka, zrobiona no, nie wiem jakim kosztem, ale na pewno niespecjalnie dużym, trafi na Steama i będzie tam pewnie sprzedawana i no cóż, pewnie się doczekamy więcej takich zwariowanych, zakręconych gier od tego twórcy, bo no ja nie grałem, zamierzam zagrać. Nie wiem, czy ściągnę ją z Pirate Bay, a jeszcze się cały czas nad tym zastanawiam, czy jednak ściągnę ją z Pirate Bay.
Ale właśnie,
Bay,
jeżeli twórca sam ci pozwala, no to wiesz, znaczy mi się bardzo podoba taki sposób promocji. Ja w ogóle myślę, że większość ludzi, która zapłaciła w tym projekcie jego, po prostu była w takim szoku, że ktoś chce od nich pieniędzy na Pirate Bayu, że po prostu tak odruchowo kliknęli. Nie?
Tak, ale wiesz, że nawet widziałem filmiki teraz na YouTubie, gdzie ludzie piszą w komentarzach, że głupio mi to ściągać z torrenta, naprawdę. Po prostu im głupio, nie? Bo.
Ale to jest to, nie właśnie, udało. Jeżeli masz grę za $60, do której wychodzi pierwszego dnia DLC za $10, to się aż oni proszą o to, żeby ją spiracić, nie? Po prostu pokazać tym nikczemnikom, jak bardzo potrafimy ich oszukać, arr, i tak dalej. A kiedy ktoś robi coś takiego, po prostu wychodzi do ciebie, hej, słuchaj, zrobiłem grę, bo bym miał, gdyby za nią zapłacił, to jest, wiesz, tak, o, jestem szczeniakiem, może mnie, czy możesz mnie pogłaskać, a ty wtedy tak upłaczesz, yes, yes, you can.
Ale ja się dziwię, bo myślałem, że właśnie przez to, że MacPixel jest praktycznie dawany za darmo, tak rzucany w ludzi z torrentów, to przez to jakoś będzie zapomniany na Greenlight, a jednak widocznie ta promocja tak podziałała i... No, gratulujemy z naszej strony. Niemniej, to nie są wszystkie gry, chyba że jeszcze coś chcesz powiedzieć do tego tematu.
Ja chcę tylko powiedzieć, i zupełnie teraz przyjąłem, bo zapomniałem powiedzieć, że Planetary Annihilation, o której mówiłem w zeszłym tygodniu, uzbierało 2,4 miliona bodaj. Mhm. Wszystkie spełniło te wymagania, te challenge, które oni sobie ustawili. I osiągnęło taki sukces, że GOG, nie Steam, wystąpił do twórców Planetary Annihilation z pytaniem, czy nie chcieliby przez GOGa być wspierani i dystrybuowani, więc to tyle z mojej strony.
No to dobrze.
Ale co jeszcze na liście?
Tak, na liście prócz tych gier mamy na przykład Heroes and Generals, czyli taką sieciową strzelankę w klimatach II wojny światowej z pojazdami, z samolotami. Ogólnie to nie są moje klimaty, ale jeżeli ktoś to gra, no to proszę bardzo. Ale z takich tytułów, które bardziej mnie zainteresowały, kiedy je zobaczyłem właśnie na Greenlight, Cry of Fear, czyli taki prosty survival horror, który może za bardzo bazuje nieco na takich prostych strachach, że wiesz, idziesz po ciemnym korytarzu, nagle odwracasz się z latarką w prawo i tam coś już stoi i patrzy.
Koleś bez twarzy w garniturze.
Także to nie jest specjalnie nie wiadomo jak, powiedzmy, wysublimowany jakiś nie wiadomo jaki tytuł. To nie jest Amnezja, ale no, udało mu się przejść. Wiele ciekawiej według mnie prezentuje się Routine, który jest pierwszoosobowym horrorem, ale jego akcja rozgrywa się na stacji na Księżycu, jeżeli się nie mylę.
Więc
raz, że graficznie wygląda pięknie, a dwa, że setting jest no, dość unikatowy i gra jest, no, na pewno nie jest nastawiona na strzelanie, a raczej na tą eksplorację, a jak sobie myślę o takiej eksploracji właśnie bazy, takiej czystej eksploracji opuszczonej bazy na Księżycu, to ja się cieszę. Po prostu
właśnie pomyślałem o takich o animacji krwi w stanie takiej mniejszego przyciągania.
Tak, w stanie nieważkości. Właśnie o tym mówimy, dlatego Routine jak najbardziej.
Nie całkowitej nieważkości, ale zmniejszonej grawitacji.
No, nie jestem najlepszy z fizyki. Niemniej, to jeszcze nie wszystko, bo mamy też na przykład...
Powiedziałeś jak na tych reklamach Mango, but wait, there's more!
Ale teraz masz nowy mikser. Ale nie, prócz tego mamy też inne gry. Nie będę mówił może o wszystkich, bo na przykład nie interesuje mnie jakiś tam RPG Kenshi, ale mamy na przykład No More Room in Hell i to jest pierwsza gra, która przeszła przez Greenlight, która ma w sobie zombie. I No More Room in Hell to może na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak, nie wiem, Left 4 Dead, ale tak naprawdę tutaj jesteśmy osaczeni, czujemy się osaczeni i nie mamy takiej przewagi nad tymi zombie, nie mamy tyle broni i amunicji, więc...
Days!
Więc tutaj tak, troszkę, tak, tylko że widzisz, Days miało to szczęście, że samo w sobie było na tyle dużym sukcesem, że będzie miało to standalone release, więc... Ja nie wiem, ja mam trochę tych już przesyt tych gier o zombie, ale...
Ja też, nigdy nie byłem fanem zombie, ale będziemy mówić a propos przesytów to jeszcze w tym odcinku.
Tak,
nie?
Tak, to jeszcze nie koniec, ale jest jeszcze druga gra, która przeszła przez Greenlight, która mówi o zombie i to jest gra, o której wspominaliśmy nieraz w naszym podcaście i to jest Project Zomboid, czyli ta gra, gdzie mamy ten widok z góry, taki widok z lotu ptaka, byśmy mogli powiedzieć, w którym też musimy walczyć o przetrwanie, że tam zaczynamy przy tej naszej biednej żonie i też musimy podejmować decyzje w tej grze na temat tego, czy chcemy ją ratować, czy chcemy ją pozostawić przy życiu, czy też już na samym początku możemy po prostu pozwolić jej umrzeć albo ją zabić tylko po to, żeby przestała być na przykład dla nas ciężarem, że nie musimy się nią zajmować tylko sami sobą. I ogólnie Project Zomboid teraz już przeszedł pewne zmiany w stosunku do tego, co my jakby recenzowaliśmy w podcaście. Ja na przykład też nie grałem w wersję pełną, tylko w tą betę, która była za darmo. Niemniej Project Zomboid przeszedł przez Steam Greenlight, więc można oczekiwać takiego pełnego release'u, który będzie dopracowany i no być może za niewielkie pieniądze będzie można go kupić. No i myślę, że to by było na tyle, bo poza tym mamy gry, które niespecjalnie ja się interesowałem. Nie wiem jak ty, Blady, ale mamy tu jeszcze grę Towns i grę Dream. I Dream można powiedzieć, że jest czymś na zasadzie no, konkurenta Dear Esther. Mamy taką też pierwszoosobową taką eksplorację nastawioną bardziej na atmosferę i na odkrywanie tego świata niż na jakiś taki bardziej, wiesz, gameplay akcji. I to mi się podoba ogólnie, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale kiedy mówię o tych wszystkich tytułach, to tutaj nie jest tak, że przechodzą tylko shootery albo tylko jakieś MMO, tylko naprawdę Steam Greenlight pokazał, że ludzie głosują na przeróżne gry i też one przechodzą, bo mamy może dwie gry zombie i mamy dwie gry bardziej eksploracyjne, ale jednak biorąc ogół tych 10 gier, to mamy naprawdę przeróżne tytuły i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, że rzeczywiście będziemy mogli wybierać gry, które są różne i z tych gier indie każdy twórca, który robi coś naprawdę bardzo dobrego, będzie mógł to wstawić na Greenlight, pokazać całemu światu i wtedy rzeczywiście to trafi na Steama i dostanie no, taki aplauz, na jaki zasługuje, bo też wiele z tych gier zapewne, gdyby nie Greenlight, to nigdy nie byłoby tak sławne, jak się staną dzięki temu.
Dla mnie to jest najlepszy przykład tego, jak działa kapitalizm, kiedy działa. Kapitalizm nie jest w momencie, że płaci $10 za DLC wycięte z gry. Kapitalizm to jest właśnie ten moment, kiedy ja głosuję portfelem, pokazuję, że chcę takich projektów jak Planetary Annihilation, pokazuję, że chcę remake'u Larego, pokazuję, że jest zapotrzebowanie na gry survival, gdzie jest prawdziwy survival, gdzie jest miejsce na innowacje, gdzie jest miejsce na nietypowe podejście do tych wytartych schematów. I mimo, że ludzie pokazują wprost, tak, to są rodzaje hardkorowych gier, w które my chcemy grać, Days, które chcemy pompować pieniądze, chcemy mieć okazję wydać, to mimo to te wielkie, grube ryby tam wysokosiężne mówią nie, teraz jest zapotrzebowanie na rynku na shootery z regenerującym się zdrowiem i 300 naboi, prawda, przy sobie do każdej broni, strzelanie za wynkła. Macie co chwilę dowód, że ludzie wolą płacić za takie rzeczy niż za wasze cholerne DLC i gry robione z kalki? Nie. Sorry, więcej sprzedamy Maddenów i NFL, więc zabolało mnie ten temat, bo właśnie pokazuje, podobne akcje są na GOG-u, gdzie też właśnie są różne gry wspierane, gdzie również niektóre są wydawane jako darmowe, są różne bundles specjalnie, przecież na Steamie, to chyba jako pierwsze na Steamie były te wydawane te bundles, że płacisz ile chcesz i wtedy pieniądze idą na akcje charytatywne, to są naprawdę wspaniałe pomysły właśnie, żeby dzięki temu ludzie poznali Limbo chyba właśnie. To są naprawdę fajne projekty, są fajne akcje, ja wspieram, nie lubię samego Steama, jakby samej idei Steama, bo nie wiem tak naprawdę w tym momencie, czym to się różni od Origins, a przecież tyle złego się mówi o Origin, więc ogólnie podsumowując może ten temat, bo już wymieniłeś te gry, oczywiście zapraszamy wszystkich do zapoznania się z nimi, chcę więcej takich akcji, ja bym chciał, żeby w którymś momencie, ja myślę, że to nie będzie szybko, nie za rok, nie za dwa, nie w tej generacji, może nie następnej, ale kiedyś będzie tak, że wszystkie gry będą opłacane w ten sposób jak Kickstarter. Kiedyś. Myślę, że tak będzie.
Możliwe. A ja jeszcze chciałem coś powiedzieć na koniec, jeżeli mogę.
No dobra.
Okej, więc Greenlight na początku był zupełnie darmowy, żeby zgłosić swój tytuł, po prostu go tam rzucałeś i przez to stworzyły się tysiące tytułów, które ludzie po prostu wsadzali dla jaj. Na przykład, nie wiem, ktoś dla jaj wsadził Half-Life'a 3 i napisał, że powstaje, nie? Albo wsadzali jakieś porno gry, albo po prostu zamiast jakiejkolwiek gry pokazywał ci się obrazek z cyckami, nie? I ludzie po prostu dla jaj to sobie tak wrzucali. Niemniej teraz Steam nałożył ograniczenie, że jeżeli ktoś chce zgłosić grę do projektu, żeby w ogóle można było na nią głosować w Greenlight, trzeba wpłacić tak, no, takiego $100 wstępowego. Tylko że to $100 nie idzie dla Valve, tylko idzie na jakieś akcje charytatywne niby.
A to light.
Więc znaczy, w ten sposób
doceniam
teraz...
Doceniam pomysł. Ale wiesz co, przypomniałeś mi jedną kwestię a propos Steama jeszcze. Niedawno ze Steama zniknęła jakaś gra, która też w jakiś sposób się przedostała. To była gra erotyczna, w której to był taki symulator randkowania się, które kiedyś było pełno. Skąd to wiem? Nie pytaj. Ogólnie to była gra zrobiona ze smakiem i tak dalej. Właściwie bardziej narzędzie edukacyjne niż gra czy coś takiego obrzydliwego, nic takiego. I zostało usunięte właśnie ze względu na, cytuję, obraźliwy materiał. I po prostu w jakich czasach my żyjemy, że w grze można komuś bić nóż w oko, można komuś odstrzelić głowę z shotguna, pijanemu jechać w GTA i rozjeżdżać ludzi na chodniku, ale nie możesz dać gry, gdzie dwoje ludzi kopuluje w całkiem zgrabnie nagranej scence. Także...
To jest, wiesz, to jest temat rzeka ogólnie, tego jak podchodzi się do tematu brutalności, a erotyki w grach i co można pokazać, a co nie. I myślę, że chyba telewizja w tym momencie jest takim medium bardziej sprawiedliwym niż gry, że tam możemy pokazać i trochę seksu, i trochę zabijania, ale nie w takich nie wiadomo jakich dozach, ale nawet jeżeli pokazujemy i seks, i zabijanie, to odpowiedniej godzinie w telewizji.
Ale spróbowałbyś w telewizji zabić tylu Hiszpanów co w Uncharted.
Okej, ale po prostu chcę zwrócić uwagę na coś innego. Kiedy my sobie w telewizji to oglądamy, to mają do tego dostęp wszyscy, tak? Mogą nawet, może się obudzić dziecko o 3 w nocy i włączyć to i oglądać. Tymczasem nie rozumiem cały czas tego, że mówi się, że gry są dla dzieci i ludzie mówią o tym, że na przykład moje dziecko gra w tą grę, chociaż gra jest dozwolona od lat 18, to w takim razie rodzicu reaguj na to, przecież tam jest napisane od 18 lat.
Dlaczego rodzicu dziecko... kiedyś przy mnie w Empiku sprzedawca, teraz robimy off-topa, który tak będzie wycięty, ale kiedyś przy mnie w Empiku sprzedawca polecił kobiecie jako prezent dla jej 8-letniego synka, który biegał dookoła regałów i patrzył tam na Hugo Copter i rodzina, to sprzedawca mu polecił Wiedźmina 1, bo to była wtedy nowość, wiesz, trzeba było sprzedać Wiedźminów dużo. I facet jej polecił, normalnie dał jej do ręki pudełko Wiedźmina pierwszego, chyba nawet tą edycję tam z... Nie, to nie była edycja, ale no, podobał jej Wiedźmina i ona już szła do kasy. Ja do niej podszedłem, przepraszam, czy pani wie, jaką pani grę bierzesz do ręki? Pokazałem jej okładkę, palce, proszę, jest seks, jest przemoc, są przekleństwa i na pewno to nie jest gra dla pani dziecka, mogę pani to potwierdzić i podpisać się wszystkimi rękami. Popatrzyła chwilę na mnie, chwilę na sprzedawcę, podeszła do kasy, zapłaciła i powiedziała tylko, czy w razie czego będzie można zwrócić. Ale to tylko tak przy okazji.
Nie, ja myślę, że to jest ten, że to jest na tyle ważny temat i na tyle ważna twoja wypowiedź, że ona pozostanie tutaj i skończmy już ten temat i przejdźmy do kolejnego. Tak więc drugi ważny temat dzisiejszego dnia to Wii U. I o Wii U my ogólnie nie mówimy dużo w podcastach, zazwyczaj omijamy ten temat, ale wyszło teraz na tyle dużo informacji, że warto o tym powiedzieć i chyba każdy będzie chciał tego posłuchać, jeżeli już nie wie tych informacji, które teraz przekazujemy. Blady, take it away.
My o Wii U nie mówiliśmy do tej pory zbyt dużo, bo też nie było co mówić. To była najbardziej owiana tajemnicą konsola chyba w historii wszechświata.
Ale też miała bardzo szybko swoją premierę w stosunku do tego, kiedy ją pokazali.
I teraz małe backstory. Uwielbiam GameCube'a, to jest wspaniała konsola, to jest naprawdę cudowna konsola. Jest mała, zgrabna, bardzo elegancka, ma świetną grafikę, doskonały kontroler pod wieloma względami. Ciągle czekam na następcę, bo tak naprawdę jakby nie spojrzeć, Wii to było nic innego jak GameCube z innym padem, który miał być innowacyjny i zmienić wszechświat. Nie wyszło. Wszyscy wiemy, że Wii U nie wyszło tak naprawdę. Mogą się chwalić ilością milionów sprzedanych egzemplarzy. Ale ja uważam, powinni podać statystykę, ile osób grało na Wii U więcej niż tydzień po zakupie. Ile osób kupiło więcej niż
Wii,
dwie gry.
Ciągle mówisz o Wii, pamiętaj, nie mówisz...
Tak, tak, ale właśnie mówię backstory, tło.
Tak, ale mówisz Wii U cały czas, więc po prostu...
Mówię Wii U?
Tak, mówisz Wii U, Wii U, Wii U, Wii U, więc mówisz...
Nie, pierwszy Wii oczywiście. Pierwszy Wii właśnie miało Beznadziejne też w sumie gry, nie było jakichś wielkich ekskluzji, bo pamiętam pierwsze dwa lata, kiedy jeszcze Ubisoft próbował robić porty na Wii gier z PlayStation i to były totalne porażki w stylu Far Cry, jakiś tam Instinct Predator, coś
takiego. No ale wiesz, Wii działało wtedy, kiedy naprawdę chciałeś usiąść, nie wiem, z czterema kumplami i zabawić się zupełnie odmóżdżając, bo według mnie nie było gry bardziej odmóżdżającej niż, nie wiem, na przykład Mario Kart Wii. To była gra tak losowa, że ja chociaż naprawdę potrafiłem dobrze jeździć Mario Kart na Nintendo 64, to kiedy siadłem do Wii i zaczynałem kręcić i tam się okazywało, że tam się dzieje tyle na tej trasie, że nagle z pierwszego miejsca robisz się ostatni, a później z ostatniego w ciągu dwóch sekund robisz się pierwszy. To było naprawdę
widzisz,
dziwne.
Widzisz, jako party konsola, widzisz, to jest kwestia właśnie marketingu, tak? Nintendo nigdy nie wie, dla kogo sprzedaje konsolę, bo są tacy hardkorowi fani Nintendo, którzy kupowali tę konsolę jak SNES był nowością. I oni są dalej wierni marce i oni ciągle otrzymują obfite pierdy w twarz od tej firmy, a dalej są jej wierni, po prostu zupełnie jak wyznawcy BioWare, ja już nie rozumiem ich totalnie.
Skończyłeś z tym, rozumiem.
O nie, nie rozgrzebujmy teraz tego tematu. I ogólnie teraz, kiedy zapowiedzieli Wii U, ja myślałem tak, w końcu jest szansa oderwać się od tego syfu, którym było Wii. W końcu mają szansę zrobić grę dla graczy i nie wiem czemu, kiedy ja byłem mały, ja chciałem grać w te poważne gry. Może nie w gry od 18 lat, ale chciałem bardzo grać w te poważne gry, bo jakby każdy z nas, jak jest młody, patrzy na starsze pokolenie poniekąd. Ja grałem w Adasia i Pirata Barnabę, czy właśnie w Hugo 1, ale mimo to chciałem grać w Mafię, chciałem grać w GTA i tak dalej, no byłem dzieckiem. A teraz z jakiegoś powodu się uważa, że żeby sprzedać grę dla młodych ludzi, to muszą być wyłącznie gry takie dziecinne i muszą być wyłącznie rodzinne, bo wtedy wszyscy mogą się bawić. A ja to widzę w ten sposób, że wszyscy się w rodzinie bawią, oprócz najstarszego syna, który siedzi w pokoju i gra na konsoli. I Wii U miało podstawę, żeby to zmienić, bo ten kontrol jest naprawdę fajny. On jest świetną podstawą, żeby zrobić na nim jakieś właśnie rozbudowane systemy graficzne do kontrolowania jednostek, do RTS-ów, do przygodówek. Jest tyle zastosowań. I widać po tytułach startowych, że oni naprawdę mają dobre gry na to. Na to mogą wychodzić normalne quote-unquote gry, a mimo to oni ciągle to forsują, że to jest dla rodziny, dla uśmieszków, dla kamery wbudowanej,
no
dla Nintendo Land.
No bo posłuchaj, to jest Nintendo i jakkolwiek oni nie chcą teraz jednak uderzyć do graczy takich, nazwijmy to bardziej hardkorowych, bo o tym się mówi od początku, że Wii U to jest jednak ta konsola, która ma zbliżyć do Nintendo też tych graczy, którzy do tej pory, wiesz, odsuwali od siebie Wii, a bardziej przychodzili na stronę Xboxa i PS3, że po prostu wiesz, oni wtedy nie mieli czego tam szukać, bo nawet jeżeli chcieli być takimi hardkorowymi graczami na Wii, to w pewnym momencie to machanie kontrolerem w górę, w dół i skręcanie nim, no przestaje się robić tak zabawne i nie ma też takiego pędu na przykład na multiplayer, który jest teraz no bardzo ważny w grach, nie? Wii po prostu tego nie posiadała, a kiedy posiadało, to te funkcje multi zazwyczaj były tak ubogie, że żaden hardkorowy gracz się nimi nie przejmował. Więc teraz Wii U miało się uśmiechnąć, miało pokazać, słuchaj, ty hardkorowy graczu, przyjdź i zagraj mną i pokaż mi, że rzeczywiście no, Nintendo zrobiło to, co trzeba. Niemniej teraz dalej jest ta promocja na to, żeby była rodzinka, bo to pozostaje Nintendo. To dalej ma być przede wszystkim konsola dla tych, którzy mają dziadka, mamę i i sami mają gdzieś powiedzmy z 10 lat i przychodzą całą rodziną, włączają jakąś grę z Mario i bardzo dobrze się przy tym bawią. I ja rozumiem takie podejście, tylko nadal nie czuję, że to jest dla mnie, bo nawet tytuły, które wychodzą teraz, które są jakby, no powiedzmy, że są robione pod Wii U, czyli mamy te nowe systemy sterowania w Mass Effectie, mamy jakieś nowe rzeczy w Batmanie, ale to są nadal gry, które można zakupić też na innej konsoli, więc kiedy ty mi mówisz, że Wii U ma mocny start, to rzeczywiście on ma wiele mocnych tytułów, ale one są też dostępne na innych platformach, a myślę, że to, co powinno sprzedawać konsole, to są mocne ekskluzywy, które są też w momencie premiery, a na razie jest z tym różnie.
Widzisz, gdyby nie ten cholerny pad, to może bym nie widział jakby uzasadnienia, dlaczego miałbym na przykład kupić Assassin's Creed 3 i przechodzić go po raz pierwszy na Wii U, a nie na moim już posiadanym Xboxie czy Playce. Jednak! To jest jakby obietnica, to jest taka niepisana umowa, że Nintendo mówi, słuchajcie, może to nie jest najmocniejsza konsola na ziemi, ale ten pad jest hardkorowy. I to nie jest to inny zupełnie rodzaj obietnicy, oni byli w przypadku pierwszego Wii. Tam była obietnica, że to zrewolucjonizuje wszechświat.
Oj tak,
A ja to teraz widzę bardziej właśnie jako ulepszymy to, co już jest, co teorii jest bardzo fajne. I widać po twórcach gier, że oni są zainteresowani tą konsolą, bo na Wii oni byli poniekąd zmuszani do tego, tak? Oni mieli całe dywizje poświęcone robieniu tylko gier na Wii, bo trzeba zapełnić ten rynek, ale nie wypuszczali tam dużych gier, bo nie było po
co. Ale wypuszczali czasem, teraz... bo przecież powstawały właśnie specjalnie te studia, jak na przykład, nie wiem, było Force Unleashed. To było specjalne studio, na przykład, które robiło wersje tylko na Wii. Były przecież te dziwaczne konwersje nawet Black Ops, które było przeniesione później na Wii i podobno bardzo dobrze na nim działało, chociaż wyglądało...
To jak... prawda, Modern Warfare po przeniesieniu na Wii też wyglądał bardzo
tak,
fajnie.
Tak, ale wyglądało jak kupa nosorożca, no ale grało się podobno nie. bardzo dobrze.
Wyglądał jak na moim lapku starym, więc ja to myślę... Ogólnie to pewnie dziwnie zabrzmi, ale ja chcę mieć Wii U. Naprawdę, z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest coś nowego, tak naprawdę, ten kontroler. A po drugie, widzę to jako szansę, żeby w końcu mieć Wii i się tego nie wstydzić. Bo będę mógł nadrobić gry z Wii, które nie będę musiał machać, jak, znaczy dalej będę miał ten pewnie nunczak, żeby grać, nie wiem, w Mario Galaxy, które chciałbym nadrobić, czy w inne tytuły, bo przez 6 lat Wii na rynku może wyszło 5 gier, w które bym naprawdę chciał zagrać. Więc można by nadrobić. Jednak cena jest wysoka i jakby głównym sprawcą tej wysokiej ceny, czyli 1500 zł za tą najlepszą wersję, jest kontroler. Mhm. Kontroler, który jest niebotycznie drogi, nawet na razie nie są dostępne zapasowe jednostki, bo na razie wszystkie gry korzystają tylko z jednego pada, a Nintendo uważa, że nigdy go nie opuścisz. Ten kontroler kosztuje $150. Także ja mam takie miejsce przeklęte na swojej podłodze, gdzie upadają moje pady. I upadają moje pady od Xboxa, upadają pady od PlayStation. Niedawno pad od PlayStation mi tak upadł, że odbił się jak od gałek analogowych i przeleciał jeszcze na drugą stronę pokoju. I nic mu się nie stało.
Daj tam podusie jakąś.
Ale jeżeli... I poważnie, w tym miejscu mi upadały moje białe pady do starego Xboxa, upada mi czarny pad od nowego, upada mi mój czarny DualShock, upada mi mój biały DualShock i cholera, jak już widzę oczami wyobraźni, jak ten wielki pad od Wii U mi tam upada, się tłucze i ten akcelerometr, potencjometr, wstrząsometr, te wszystkie metry zaczynają się tam
przeszkodzić. Going crazy. Ale ogólnie powiedzmy też, jakie są te dwie edycje, bo mamy tą edycję Deluxe i tą edycję Basic do Nintendo Wii, znaczy Wii U.
Baby, nie Basic, jest Baby Edition.
Baby Edition?
Baby.
No co ty, nie.
Znaczy ja ją tak nazywam, ona jest Baby.
No dobra, powiedzmy, ona ma tylko i wyłącznie 8 giga pamięci w sobie. I teraz zastanawiam się, czy w ogóle... Biorąc pod uwagę różnicę ceny 300 zł, czy będą ludzie, którzy się będą brali na wersję Basic, prócz ludzi, którzy po prostu na przykład się nie znają, bo ja wiem, że tutaj można wysnuć takie coś, że ludzie kupowali jednak Xboxa 360 wersji Arcade, nie? Ale w momencie, kiedy Arcade wychodził, to nie było takich, nie było tylu tytułów indie, które tak dużo zajmowały, nie było tak dużych tytułów indie. I ogólnie ten rynek gier na arcade'a nie był tak rozwinięty. Tak samo gry, nie wszystkie gry tak wymagały instalacji i też nie każdy się brał na to, że w ogóle wiesz, na konsoli można zainstalować grę, to wtedy było nowością, nie? I wtedy widziałem, że może być konsola, która na przykład no, nie ma tego dysku twardego albo ma mały dysk twardy. Ale kiedy mówimy o nowej konsoli, kiedy mówimy o konsoli, która ma teraz konkurować, to wypuszczanie w ogóle konsoli, która ma tylko 8 giga pamięci wbudowanej, to nie wydaje mi się zbyt rozsądnym posunięciem i nie wiem, czy te wersje Deluxe będą limitowane, czy nie, czy też będzie ich po prostu troszkę mniej niż tych zwyczajnych, ale...
Dla mnie samo występowanie tej edycji Deluxe to jest znak, chociaż w minimalnym stopniu, że Nintendo nie będzie się teraz zamykać wyłącznie na ten rodzinny rynek, bo to jest niemal wprost powiedzenie, zobaczcie. To jest ta wersja podstawowa dla mamy i taty, biała, ta biała, to... tak? A ta czarna to jest ta zajebista, którą chcesz mieć, 32 giga. Ty wiesz, czym są gigabajty, tak? Potrafisz odróżnić od gigabitów, nie? Więc to jest tak jakby już taki mały znak. Oczywiście nazwa jest dalej beznadziejna i uważam, że to jest największa porażka nazwać kontynuację konsoli niemal w ten sam sposób, dając jedną literę czy cyfrę, tak jak zrobili to w przypadku 3DS-a, gdzie badania rynku pokazały, że chyba 80% casuali wchodząc do sklepu myśleli, że 3DS to jest po prostu ulepszona wersja już ich posiadanego DS-a. I dlatego nie widzieli potrzeby, żeby go w ogóle
no tak,
sprawdzić.
Ale też ludzie nie myśleli o tym, bo nie widzieli różnicy między zwyczajnym DS-em a 3DS-em, bo ta trójka mogła się po prostu gdzieś zapodziać, nie? Więc...
Tymczasem Wii U trochę się różni. I ja nie patrzę na niego tak naprawdę jako konsolę nowej generacji, ale jednocześnie też nie patrzę na niego takiego odludka jak Wii. Bo jakby bardzo pamiętam początki tej generacji konsol, kiedy ludzie stawiali ze sobą na równi Xboxa, Playkę i Wii, ale dość szybko Wii jakby stworzyło ten swój rynek. My oczywiście żartujemy, czy nawet poniekąd gardzimy tym rynkiem, ale niemniej Wii trzymało się tak na uboczu, żyło w tym swoim małym światku. Co jakiś czas wychodziła jakaś gra, którą może odrobinę zazdrościłem, ale koniec końców Wii żyło w tym swoim świecie. A teraz jakby Nintendo moczy obie nogi, ale w dwóch różnych basenach.
Ale myślisz, że to jest właśnie wyjdzie mu właśnie
bo z
na
jednej
plus?
Strony... Bo z jednej strony mają możliwość dalej robienia tych innowacyjnych tytułów, a z drugiej strony mogą na to wychodzić normalne gry, czyli teraz będą mogły nawet wychodzić porty, nie wiem, właśnie jakichś gier konsolowych, czyli tych playkowych, xboxowych, bo jak wiemy, Microsoft planuje jeszcze 2 lata życia Xboxa, PlayStation też planowało około 7 do 8 lat życia PlayStation 3, więc jeszcze tam zostało ponoć w nim potencjału, więc jest szansa, że teraz przez te 2 może lata jeszcze będą wychodziły gry równolegle na trójkę Xa i Wii U i kto wie, może wersje na Wii U będą naprawdę fajne.
Mhm, tylko widzisz, Wii U w założeniach też, kiedy mieliśmy te pierwsze prezentacje, wszyscy mówili, że to jest tak potężna konsola, że ona naprawdę przebija to, czym jest PlayStation 3, a tymczasem troszkę właśnie zabolało mnie to, że okazuje się, że Wii U no, nie odróżnia się graficznie od tej strony technicznej, nie wybija się ponad to, co mamy teraz na rynku, chyba że, nie wiem, Nintendo nigdy nie słynęło z tego, że robiło naprawdę piękne tytuły na swoje konsole. Fakt, na GameCube pojawiały się piękne gry, chociażby, nie wiem, Resident
Najładniejsze
Evil 4 był naprawdę ładny na GameCube.
Twilight Princess na GameCube.
Tak, tylko że widzisz to, dzisiaj popatrz na Last of Us na przykład. Dzisiaj trzeba ładnych gier, w sensie, żeby taki hardkorowy gracz się też zainteresował i taką konsolą na przykład pomyślał o tym, że chce ją kupić, i chce kupować gry na nią, jeżeli nie zna się na przykład też dobrze na tym kontrolerze i w ogóle na możliwościach, jakie daje ta konsola, to sprzętowo ona po prostu nie odstaje i to jest trochę smutne, bo to by było kolejnym krokiem do tego, żeby przebić to, co już jest na rynku.
Ale zgodzisz się, że gdyby Wii U wyszło generację wcześniej, gdyby Wii było tym teraz, czym będzie Wii U, czyli gdyby konkurencją dla Xboxa 360 i PlayStation 3 był ten sprzęt, to on mógłby być na drugim, a nie na trzecim miejscu.
Oczywiście, on mógłby być na pierwszym miejscu, naprawdę, bo ja nie wierzę w ekskluzywy od Nintendo, bo po prostu nie jestem ich fanem, ale to, że ta konsola daje ci nowe możliwości kontroli i wręcz praktycznie nie wymaga telewizora, bo możesz wyświetlić sobie grę nawet na kontrolerze, to by był ogromny selling point. I chociażby to było naprawdę drogie, to ludzie by to chcieli mieć, bo to by miało rzeczywistą przewagę nad tym, czym był Xbox 360 i PS3, a Wii... Jak wszyscy mówili, to był GameCube, którym się macha, no i to było tyle. A...
I właśnie zobacz, ale teraz jest naprawdę powód, żeby robić właśnie gry normalne też na to. I wiesz co, jak zaczynaliśmy ten podcast, ja nie byłem aż tak nakręcony na tą konsolę, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej podoba mi się ta idea, że to będą normalne gry, ale właśnie z tym padem. Jakby ilość możliwości, które daje ten pad, sam fakt, że nie machasz rękami jak przy Move, czy Kinectie, czy Wii, tylko że siedzisz z konsolą przed sobą, siedzisz z padem w rękach, jak robi to gracz, i masz mimo to nowe możliwości, masz ten żyro, masz ten dotykowy, masz podgląd, masz ekwipunek, tam mapę, cokolwiek, to może być naprawdę fajne. I ja już teraz wiem, że to nie będzie żadna rywalizacja do nowej Playki czy dla nowego X-a, bo one po prostu technologicznie je zjedzą, tak jak mówisz. Dla hardkorowego gracza, który spojrzy na The Last of Us 2, to nie będzie nic do znalezienia Wii U. Ale jeżeli tak jak ja będę chciał jakieś odskoczni od tych wszystkich zwykłych gier, które już nie można odróżnić, czy one są na Playce czy na X-ie, to będzie naprawdę, myślę, całkiem porządna konsola i jak tylko stanieje, po nią sięgnę. Bo zawsze w przypadku konsoli od Nintendo trzeba odczekać jakiś rok czy dwa, bo zawsze wyjdzie polepszona wersja.
A może wyjdzie jeszcze mniejsza wersja i z mniejszym padem, z tańszym padem, to się wszystko... Albo wyjdzie...
Albo wersja XL i to będzie stół, a nie pad. I będzie taki cały taboret, po prostu będziesz stawiał przed sobą.
Będziesz mógł sobie stworzyć taki, nie wiem, własną kabinę czołgu z tego. Nie, może...
Przyrządza posiłki!
Nie, może lepiej nie. Zostańmy z tym, co mamy. No, z tego, co kojarzę, to pod koniec listopada będzie europejska premiera, więc być może będziemy mieli gdzieś okazję też wypróbować tą konsolę i to, jak to naprawdę działa, więc no, na razie to tyle, co mamy do powiedzenia o Wii U, chociaż temat i tak zrobił się dłuższy niż myślałem.
Zmieńcie nazwę.
Tymczasem!
Odchodzimy od świata innowacji, zmieniania wszechświata growego i wracamy do najbardziej sztampowych i stereotypowych gier na tym padole. Mówimy o Medal of Honor Warfare. I teraz, Bizon, czy jest jakikolwiek powód, żeby interesować się tą grą? Nie, nie ma blady. Koniec tematu.
Znaczy, był jeszcze do pewnego momentu, bo ja wierzyłem w tą grę, kiedy ona przedstawiała te swoje założenia, że mamy różne jednostki specjalne z całego świata, że mamy grom, nie? Więc ja myślałem, że Medal of Honor weźmie się na poważnie i Medal of Honor zrobi coś, żeby odejść od Call of Duty, od Modern Warfare, od tego wszystkiego. Bo czym był ogólnie Medal of Honor, ten, który wyszedł bodaj 2 lata temu, ten po prostu, który się zwał Medal of Honor i przeniósł tą serię w nasze dzisiejsze czasy.
I dodał brody.
Tak, i dodał facetów z ogromnymi brodami, epickie to było. No ale czym była ta gra? Była gorszym Call of Duty. W sensie, ona chciała być poważna i chciała podejść do tego bardziej taktycznie, może bardziej tak, wiesz, od tej strony realistycznej, ale nie była taka. Po prostu nie można zrobić gry w ten sposób, jeżeli ona ma się sprzedać w ten sposób i jeżeli ona ma rzeczywiście konkurować z Call of Duty, bo jak bardzo by nie chcieli, oni konkurowali z Call of Duty i no i nie wyszło. To była gra, która była niby nastawiona na single playera, chociaż multiplayer robił dla niej DICE. To wszyscy woleli po multiplayerze grać jednak Battlefielda Bad Company wtedy, więc multiplayer też nie był oblegany. I tak naprawdę sukces tej gry był niski. To nie było coś, co można było nazwać, nie wiem, Medal of Honor powraca, bo to była seria, o której się kiedyś mówiło. Kiedy wychodził Allied Assault, wszyscy mówili o Medal of Honor, bo to była... Tak, wszyscy mówili o lądowaniu na Omaha, nie? Każdy, każdy, z kim byś nie rozmawiał, każdy mówił, ty, ale ten moment, nie? Jak wychodzisz z tej
partii. Ja pamiętam przychodzenie właśnie do kumpli, którzy odpalali, bo mój komputer nie uciągał, już wtedy byłem konsolowcem, i odpalali właśnie, patrz, nie? I tylko tą misję włączali, ten szturm właśnie na te karabiny.
No i to robiło wrażenie wtedy i to działało.
I to, że wszyscy leżeli, a tylko ty mogłeś kucnąć, nieważne.
Ale widzisz... To był jakiś selling point. Tymczasem nowy Medal of Honor przyszedł praktycznie bez echa, bo też nikt się specjalnie nim zainteresował. Ja miałem okazję pograć chwilę w to i fakt, podobało mi się bardziej niż Modern Warfare z tego względu, że nie było tak nastawione na uskryptowane wydarzenia co 2 minuty i miało trochę otwartości. Było wiele bardziej otwarte, jeżeli chodzi o teren niż Modern Warfare, chociaż jednak też nie było grą otwartą. Nie myślmy, że to będzie coś na miarę Army czy Operation Flashpoint. A właśnie takiej gry bym się spodziewał. Spodziewałbym się, żeby Medal of Honor robił coś nowego. No niemniej mamy teraz Medal of Honor Warfighter, który nie zmienia nic. Zupełnie.
Absolutnie.
On
Absolutnie.
Jest ładny, bo śmiga na silniku Frostbite'a i no, jest rzeczywiście bardzo ładny, chociaż postacią brakuje mimiki twarzy i to bardzo już, nie wiem... Gry z PS2 naprawdę miały lepszą mimikę twarzy i takie żywsze oczy postaci niż to, co widzimy tutaj w Medal of Honor.
Bo oni nie wyrażają emocji, nie są twardzi.
Ale widzisz, to nawet pomijając
no, oczywiście ta gra mogłaby
się, wybronić gameplayem, ale ona nie ma się czym bronić, bo takich gier jest teraz na pęczki.
Oczywiście, że tak, ale w ogóle największym problemem już pierwszego z tych nowych Medal of Honor był Battlefield. Dlaczego ja mam się interesować Warfighterem, jeżeli mam trójkę, do której wychodzi tyle świetnych dodatków na multi, a przecież i tak dobrze wiemy, że single w Warfighter przejdę w 5 czy 6 godzin, bo te gry są naprawdę krótkie i dobrze, bo tam gameplay to jest w kółko i to samo w koło Macieju. Sam Warfighter, jak mówisz, miał fajny ten pomysł tych różnych oddziałów specjalnych z całego świata. W grze masz 2 postaci do kontrolowania, z czego oboje są dzielnymi amerykańskimi bohaterami.
To w takim razie... Co z tym?
Grom w grze, z tego co słyszałem, ma cameo, czyli gdzieś tam się przewija i po prostu widzisz ich, ale nie sterujesz nimi, ani nie obserwujesz ich w akcji, czym tak to zrozumiałem.
Aha.
I możesz grać Gromem na multi, z czego używasz M4, bo Grom między innymi używa M4, i biegasz w multikamie, bo Grom już nie używa polskich mundurów Z93. No, ale tak w ogóle to jest Grom, nie? Więc możesz sobie wmawiać, że to jest Grom.
Przejawiać swój patriotyzm grając po sieci.
Tak, i okrzykiem za ciebie ojczyzno. Naprawdę, to jest to, jak próbujesz dodać amerykański patriotyzm do polskiego, nie? Prawdziwy polski patriota, walcząc o demokrację w Afganistanie, by krzyknął na pochybę skurwysynom, a nie dla ciebie ojczyzno. No ale dobra. Ogólnie selling pointem dla mnie miało być to, że oni znowu nawiązali współpracę z tymi super tam specjalistami od tych najtrudniejszych misji na tyłach wroga. I znowu gra się sprowadza do tego, że idziesz środkiem, dowódca otwiera za ciebie drzwi, nie możesz w żaden sposób wydać ani jednego rozkazu swoim ludziom, że masz amunicję podawaną w łącznej liczbie, a nie podzielone magazynki, że masz momentalne przełączenie się między bronią. Na siłę dodali ten wybór 2 celowników pomiędzy optycznym a mechanicznym, z czego na tym Akogu jest celownik mechaniczny, ale on z jakiegoś powodu go nie używa, bo on uważa, że nie jest passé i musi przerzucać broń na tym piramidę.
On już ma 3 celowniki naraz.
On ma 3 celowniki naraz, z czego 2 są do używania, bo trzeci nie jest dość cool, bo nie wygląda jak ten z Modern Warfare 3. ale w ogóle ja patrzę na tę grę i były tam takie momenty, kiedy jest wymiana na duże odległości i rzeczywiście animacja jest w porządku twoich ludzi, jak oni ci podają amunicję, jest fajne, jak przekładają broń na lewe ramię, znaczy tego się nie robi zazwyczaj, sam tego nigdy nie robię w ASG, ale fajnie to wygląda. Oni są profesjonalni, gadają ze sobą w czasie walki, ale kiedy ja widzę headshot, ten znaczek, kiedy widzę te wskaźniki granatu, które są gigantyczne i widać je z kilometra, to odbiera cały sens tej gry. Jeżeli naprawdę chcecie zrobić grę o działaniach komandosów, nie, ona ma chociaż pozory bycia trudną. Ona nie musi być trudna. Przeciwnicy mogą pudłować często, przeciwnicy mogą mieć dużo życia. Ale do jasnej cholery, czemu to wygląda po prostu jak Call of Duty 4 z lepszą grafiką?
Ale wiesz, o czym teraz pomyślałem? Bo Medal of Honor wyszedł jeszcze w czasach, kiedy te shootery nie były jeszcze aż tak rozwinięte, kiedy jeszcze mieliśmy normalne paski energii i w ogóle wszystko było bardzo fajne. Nie musieliśmy też celować z muszki nigdy, mieliśmy ten zwyczajny swój celowniczek. I ogólnie w pierwszym Medal of Honor często byliśmy takim one man army, nie? Że po prostu od nas zależały losy całej misji, że byliśmy tą osobą, która, wiesz, pokazywała wszystkim, jak to się robi często. Później weszły Call of Duty.
Ramirez!
Weszły Call of Duty i pokazały nam, że można tworzyć pozory tego oddziału, że można tworzyć pozory tego, że jesteśmy częścią oddziału, jesteśmy zależni od kogoś i też musimy siebie nawzajem wspierać. I teraz myślałem, że przyjdzie czas, że to zacznie ewoluować dalej, że coś jednak się zmieni, bo po paru latach to się robi nudne. I mamy ile już teraz lat po premierze Call of Duty 4? Nie chcę, 5? 5 lat? 6?
No, czy zdążyły wyjść 3 części Modern Warfare?
Wiesz, ja nie chcę teraz prowadzić kogoś w błąd i mówić nieprawdę, po prostu nie wiem, ale myślę, że po tylu latach warto wprowadzić coś nowego, warto zrobić chociażby innowacje w tym, że zmieniamy jakieś elementy gry. Może rzeczywiście dajmy chociażby możliwość kierowania oddziałem, najprostszych jakiś komend typu...
Naprzód i schować się.
Schować
dwie
się
komendy.
Tu. Tak, tak jak było na przykład w Star Wars Republic Commando. Tam mieliśmy bardzo, ale to bardzo ograniczone komendy, ale to już działało. To już sprawiało, że ty czułeś się rzeczywiście jak ktoś, kto dowodzi oddziałem i to, chociaż gra była prosta i liniowa, to zmieniało zupełnie twoje podejście i to, jak ty wczuwałeś się w swoją rolę w tej grze. A ja od paru lat ciągle czuję się jak one man army, który ma ten swój zespół tylko po to, żeby otwierali mu drzwi.
Tak. Tak, bo wiesz, możesz...
I zmazuje ten dżem z oczu cały czas.
Zawsze dżem i zawsze zmazywanie z oczu. Ja nie wiem, wiesz co, bo mój kolega powiedział, że pewnie oni mają wytyczne z EA, jak zrobić tę grę. Co nie? Że macie tutaj wzory, zróbcie tak. Ale ja nie wiem, czy ktoś im każe zrobić łączną pulę amunicji zamiast magazynków, między którymi się przełączasz. Były gry, które to zrobiły. Także to miało sens. Teraz w pamięci potrafię tylko przywołać SWAT, Red Orchestra.
Operation Flashpoint też.
Ale było. Rainbow Six to była gra, która się całkiem dobrze sprzedawała, a ona miała właśnie ten system przyłączania się między magazynkami. Można? Można. A mimo to Rainbow Six Vegas się bardzo dobrze sprzedał, był wielkim sukcesem.
No.
Czy można zrobić jakąś mądrze regenerację życia? Można zrobić tak, regenerację, ale segmentową. Wiesz, jeżeli tracisz tam na przykład jedno, tak jak w Ridiku jest na przykład. Mm-hmm. To jest moim zdaniem najlepszy system zdrowia do gier. Że masz apteczki, tak, ale te małe potknięcia ci gra wybacza.
Opowiem ci śmieszną rzecz. Jest taka gra na PlayStation 2, Getaway Black Monday. Grałeś może kiedyś?
Nie. Tam jest to jest Getaway, gram w jedynkę.
Tak, no to Black Monday to jest dwójka. I tam jest taki ciekawy system regeneracji zdrowia.
Opierasz się o ściany.
Tak, podchodzisz do ściany i twoja postać musi się oprzeć na chwilę i pooddychać. No to już ma jakiś sens. Może nie duży, ale większy niż to, że chowasz się po prostu za osłoną i ścierasz dżem z twarzy, więc to było głupie, ale jednak coś nowego wprowadzało.
Widzisz, można chociaż próbować. Ja pamiętam, jak Medal of Honor Pacific Assault, a Pacific coś tam, wprowadził system, że jak byłeś tak mega ranny, to musiałeś leżeć i czekać, że do ciebie medyk podbiegnie cię wyleczyć. To było bardzo fajne. Mhm. Więc te rzeczy już były nawet w tej serii właśnie, czyli miałeś kompana rannego. Pamiętam, była misja w właśnie Pacific Assault, gdzie musiałeś wyciągać swoich rannych ludzi spod ostrzału. I to była cała mechanika oparta właśnie o tych sanitariuszy i o to, że musiałeś dbać o to, ile masz opatrunków, dbać o oddział i tak dalej. A teraz niby idziemy do przodu, rozwijamy się, mamy lepszą grafikę, ale wycinamy te wszystkie elementy, które sprawiały, że Medal of Honor próbował być w miarę taktyczny.
Tak, ale oni w ogóle przecież różne rzeczy robili z medalem. Przecież był też Airborne, gdzie zaczynaliśmy ze spadochronem i niby miał być bardzo otwarty, jednak nie do końca im wyszło. Ale dlaczego nie? Można było tego spróbować dalej i robić te otwarte misje. Dlaczego? Po prostu dlaczego odbierać nam możliwość, chociażby, nie wiem, rzucają nas na miasto i niech tam będzie 3, 4 uliczki, 5, albo nie wiem, niech mamy możliwość wybrania, skąd chcemy zaczynać misję, tak jak to było w Rainbow Six, że ustawiamy swój oddział nie przy głównej bramie, tylko gdzieś z boku, gdzieś, gdzie możemy dojść z innej strony, inaczej rozegrać misję. Po prostu gry są nastawione mimo wszystko na single player, tak? Jest dużo graczy, którzy nie przejmują się multiplayerem, chociażby tak jak ja, bo ja nie lubię grać w shootery online, bo zazwyczaj jestem w nie po prostu słaby i ja tego nie ukrywam. Nie potrafię grać tak jak niektórzy ludzie na przykład grają w Counter-Strike'a. Bardzo fajnie mi się grało w Bad Company 2, bo wtedy ludzie, tam ludzie grali po prostu inaczej i to było świetne. Niemniej, ja bym chciał grę single player, która by dawała mi różne możliwości, do której ja mógłbym wracać i która już od samego początku w pierwszym przejściu nie raziłaby mnie po oczach właśnie czymś takim, że ja nie mogę gdzieś przejść, póki facet mi nie otworzy bramy. Pamiętam, że było tak właśnie w pierwszym Medal of Honor, że była taka misja na pustyni z taką bramą, którą trzeba było przesunąć tak w bok, wiesz, taka brama przesuwająca się na kółkach. I ja po prostu, kiedy przechodziłem tą misję u kumpla, doszedłem tam, moi ludzie z oddziału stanęli i to było tyle, bo był błąd w grze. I oni mi nie otworzyli tej bramy. Musiałem restartować nie od checkpointu, bo wtedy od checkpointu oni też tam stali. Musiałem restartować całą misję tylko po to, żeby oni podchodząc tam załapali skrypt otwierania tej bramy. Więc
tymczasem 10 lat później mam pewne prawdopodobnie będą podobne błędy w Medal of Honor. Nieśmiertelny oddział, otwieranie drzwi, korytarz na środku i mega cool moment, bo muszą być te mega cool momenty i to jest tak, że o, pamiętasz Modern Warfare 1 Infinite War zrobiło tą genialną sekcję, króciutką, kiedy z powietrza osłaniało cię AC-130.
Oczywiście, musimy to skopiować. Nikt nie zapomina.
Musimy to skopiować, więc teraz mamy ostrzał z Black Hawka, z minigana, z wybuchową amunicją. Bizon, czy znasz się na gatlingach?
Znaczy, teraz już troszkę się znam, bo przed podcastem mi pokazałeś filmiki, ale ja wolałbym, żebyś ty mi wytłumaczył, dlaczego ta rura się tak szybko nagrzewa.
Nie powinna się właśnie. Po to gatling w czasach rewolwerów i kapeluszy i ostróg wymyślił karabin z obrotową lufą, bo już wtedy odkrył, że jak się strzela szybko, to się broń przegrzewa. Bardzo fajnie, że w grze też się broń przegrzewa, ale po to gatling ma obrotowe 6 luf, żeby one się nie nagrzewały i chłodziły. Chłodzone powietrzem, chłodzone wodą, nieważne. Gatlingi mają na zasadzie obracanej lufy. A tutaj to się przegrzewa w ogóle wybuchowa amunicja, która po prostu rozrywa wszystko i wszystkich. Jezus! I ten helikopter, który krąży tak niziutko i te okrzyki RPG, to wygląda po prostu komicznie. I ja bym to kupił, gdyby to był taki typowy action flick. Gdyby to było coś w stylu Christian Bale krzyczy ci z słuchawek "Get moving! Where is he?" i tak dalej. Mm-hmm. A jeżeli oni naprawdę to chcą reklamować jako super taktyczną grę, gdzie mamy 10 oddziałów specjalnych z całego świata, które przekazują nam swoje najbardziej te ukrywane tajemnice o tym, jak oni przeprowadzają akcje, a później ja widzę coś takiego jak ten Braco, który wisi 20 metrów nad ziemią i operator z otwartych drzwi sieje z tego minigana, to jest... Oni nie oddają w ten sposób czci tym ludziom, którzy ryzykują życie walcząc o demokrację McDonalda.
Ja ci coś powiem teraz. Jeżeli mam kupić jakąś grę, kiedy będę miał nowego laptopa i będę miał kupić jakąś grę tego typu, właśnie taki jakiś shooter, jakąś grę militarną, to jest jeden typ, który chcę kupić. Arma 2. Po prostu.
Słaba jest.
Ale mnie to, ale słuchaj, mnie to nie obchodzi. Ale nie, mnie to nie obchodzi. Bo ja, kiedy mam myśleć o swoich najlepszych doświadczeniach z grami militarnymi, to chociażby nie wiem, jak bardzo była zabugowana ta gra i jak cholernie czasem idiotyczne sytuacje w niej wychodziły, to nic nie dało mi takiej satysfakcji ze skradania i splanowania jak Operation Flashpoint. Naprawdę.
Znaczy ja teraz oczywiście, żeby ktoś mnie później cytował, Arma jest bardzo fajną grą. Arma 2 spędziłem przy niej wiele, wiele godzin.
Tak. Bardzo fajną. Więc ja po prostu uwielbiam otwarte światy. Jakkolwiek nie był zabugowany Flashpoint, nie wywalał czasem zupełnie idiotycznych sytuacji, jak nie wkurzałem się na to, że po prostu po godzinie grania zabił mnie jakiś snajper gdzieś 2 km w jakiejś wiosce, to satysfakcja, jaką ta gra dawała i otwartość terenu pozwalała na to, że ja wtedy właśnie czułem się jak ten żołnierz. Nie kiedy ja mam skrypt, który mi pokazuje, jak oni to wspaniale robią, jak oni wspaniale przechodzą przez tą bramę, jakie to jest wszystko taktyczne, jak oni się wspaniale poruszają. Niech oni się poruszają w zupełnie idiotycznej animacji, ale niech ja mam to, żebym mógł sam wybrać swoją ścieżkę, swoją taktykę, swoje podejście i kiedy trzeba, no niestety ta taktyka czasem zawodzi i okazuje się, że na przykład musiałem się czołgać 3,5 kilometra do bazy, żeby zakończyć misję, no bo niestety dostałem po nogach karabinem, ale przeżyłem. I te 3 kilometry się czołgałem. I zrobiłem to. I to była właśnie, to był ten moment, kiedy ja uznałem, że ta gra jest wspaniała i jest świetna, bo...
To ci powiem, Bizon, że jest misja, bo w armii oprócz głównej fabuły, to już nie mówimy o Medal of Honor Warfighter, bo nie ma sensu. Arma 2 jest oprócz głównej fabuły, czyli tam tych trzech chyba kampanii w tej Combined Operations ja mam. Jest też coś takiego jak oddzielne scenariusze, tak jak było w Operation Flashpoint, czyli te takie, wiesz, mini misje. Mhm. Jest misja The Jackal. I misja The Jackal polega na tym, że zrzucają cię na spadochronie nad terenem wroga i masz zadanie zniszczyć 6 czołgów na terenie za pomocą ładunków wybuchowych i opcjonalnie tam stację naprawczą i stację benzynową. Masz absolutną dowolność w tym, jak zrobisz tę misję. Sam wybierasz sobie sprzęt na początku, sam w czasie lotu decydujesz, gdzie wylądujesz, masz ustawiony tam ileś tam czasu na wykonanie tego, bo te czołgi wyjeżdżają, masz zegary, gdzie czas upływa w real time. Masz i na przykład jest tak, że w razie alarmu przelatuje helikopter, ale to nie jest tak, że helikopter się spawnuje super zajebiście jak w Medal of Honor. Nie, jest naprawdę niedaleko lotnisko helikoptera, gdzie piloci sobie siedzą i gadają ze sobą i w razie alarmu oni wstają i startują z tego helikoptera. Jeżeli chcesz, możesz zabić tych gości i oni później wystartują tym helikopterem. Ba, możesz przejąć helikopter, bo oczywiście po wykonaniu zadania nie masz super animacji, musisz samemu jeszcze wrócić. Ja tę misję zrobię tak, że wylądowałem daleko na tyłach. Przeczołgałem się naprawdę gigantyczny kawał, tylko po to, żeby mi nikt nie wykrył. Wszedłem na teren bazy, założyłem ładunki, nikogo nie zabijając, nikt mnie nie widział. Założyłem 6 ładunków, wysadziłem te czołgi, wykorzystując zamieszanie, zabiłem obsługę jeepa i tym jeepem wyjechałem przez kurz, pył i tak dalej, zostawiając za sobą to wszystko. I to jest poczucie, że jesteś jak na wojnie, nie skrypt, tak jak mówisz, i czekam, aż mi otworzyć drzwi. Bo to możliwość myślenia, samemu planowania, reagowaniu i te nieskryptowane akcje, właśnie ci żołnierze, którzy są nieprzewidywalni, to sprawia, że to jest takiego fajnego.
Tak, i to daje największe emocje i przynajmniej dla mnie największą frajdę i, no i satysfakcję na sam koniec, więc no, ten temat o Medal of Honor nas średnio obchodzi, bo to nie jest gra, o której ja bym nawet kiedykolwiek pomyślał, że chciałbym w nią zagrać, tym bardziej kupić. Więc chcieliśmy chyba tutaj tylko wyrazić to, że mamy dość i przestańcie to robić. Jeżeli chcecie naprawdę tworzyć kolejne gry, które są jakoś osadzone w tym świecie militariów dzisiejszych, to zróbcie to jakoś inaczej. Wprowadźcie chociażby jeden gimmick, który zmieni tą grę, który sprawi, że ona oderwie się od tego, co teraz jest produkowane cały czas, co parę miesięcy, a w przypadku Activision co rok, więc po prostu przestańcie. Taki mój apel na koniec.
Arma 2 za $30 na GOG-u, czyli masz arma z dodatkiem, dodatkowe misje, możliwość grania w Daisy.
Ale póki nie będę miał nowego laptopa, to poczekam, może jeszcze stanieje.
Tak, na pewno. Do tego czasu wyjdzie Daisy standalone, więc na to czekam. Ale nieważne.
Pyku, pyku, poszło zakończenie.
Okej! Nie ma Odina, więc trzeba nadrobić liczbę OK w podcaście, musi być przynajmniej jeden. W tym momencie kończymy 116 odcinek DualShock Podcast. Mieliśmy dzisiaj 3 tematy, które nam się rozbestwiły, bo i z tych gier Greenlight przeszliśmy na całą przyszłość w ogóle dystrybucji cyfrowej, wspierania gier indie, tego co chcemy wspierać swoimi portfelami i wszelakie akcje charytatywne. Później Wii U i nasza dywagacja, że może to nie będzie całkiem na konsola, a na koniec ten Medal of Honor Warfighter, którego okazał się zupełnie ambiwalentny i sprowadził nas do dywagacji na temat Army 2 i ogólnie gier militarnych, jakie byśmy chcieli je widzieć. Mamy nadzieję, że zachęcię was do dyskusji w komentarzach, także piszcie, Bizon siedzi na żerdzi jako pan Sowa i wyczekuje waszych odpowiedzi, waszych komentarzy i ja i Odin też na pewno, więc zapraszamy do komentowania i zapraszamy na następny odcinek.
Tak jest, a dziś już żegna się z wami Bizon
i Blady.
No i paparar papa.
Master Battle.